Tomasz Kosakowski jest po drugiej stronie telefonu. Czy Izrael to jest bezpieczny kraj? Ostatnio donosiłeś na naszej antenie o tym, że po zmianach w sądownictwie wielu mieszkańców wyszło, żeby protestować w Izraelu. Witaj, Tomku.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, będziemy oficjalnie. No dzień dobry, może... dzień dobry, panie redaktorze.
Panie redaktorze, to może zacznę od przypomnienia. Izraelski parlament przyjął w poniedziałek jeden z najważniejszych elementów kontrowersyjnej reformy sądownictwa, ograniczającej uprawnienia Sądu Najwyższego, w języku hebrajskim Sąd Najwyższy to bagac. Sędziowie mogli do tej pory uchylać decyzje rządu, jeżeli uznali je za nieracjonalne. To inaczej, nieproporcjonalnie skoncentrowane na interesie politycznym bez wystarczającego uwzględnienia interesu publicznego. Po tej decyzji cały czas odbywają się demonstracje. Dzisiaj o godzinie 18 czasu izraelskiego została, że tak powiem, zablokowana główna trasa przebiegająca przez największą metropolię izraelską, czyli Tel Awiw. No i te protesty się nasilają. Od kilku dni też mamy sytuację bezprecedensową. Rośnie liczba rezerwistów odmawiających służby. Niedawno rzecznik Sił Obrony Izraela, generał Hagari, przyznał, że liczba ta rośnie. W obecnej chwili mamy około 2000 rezerwistów izraelskich sił powietrznych, w tym ponad 400 pilotów, którzy wystosowali list, w którym ostrzegało, że zawieszą ochotniczą służbę w rezerwie w proteście przeciwko zmianom w systemie sądowniczym. Także ta sytuacja w tej chwili jest dosyć napięta. Społeczeństwo, część przeszła jakby do codzienności, natomiast duże miasta i młodzież jednak protestują, zwłaszcza ta świecka część społeczeństwa domaga się przywrócenia jednak nie przywrócenia, odwołania tej ustawy.
Tomasz Kosakowski z Izraela. Jak to możliwe, że w państwie takim jak Izrael, w którym armia ma tak ważne znaczenie, gdzie najwięksi politycy, najważniejsze osoby w życiu publicznym to są dawni wojskowi, osoby teraz odmawiają powrotu do służby wojskowej?
Może trochę zacznę od tego, co się stało w roku 1948. W momencie powstawania niepodległego państwa Izrael została zatwierdzona taka nieformalna umowa społeczna pomiędzy częścią świecką społeczeństwa, a częścią religijną. Mówiło się o tym, że Izrael nie ma konstytucji, natomiast ma być takie swego rodzaju rozdzielenie dwóch władzy. Z jednej strony będzie Kneset jako ten podmiot ustawodawczy i rząd, a z drugiej strony ma być takie ciało rozsądku, które jednak będzie kontrolowało czy nadzorowało decyzje podejmowane przez rząd i przez Kneset. I tutaj właśnie ta umowa społeczna została moim zdaniem jednak troszkę naruszona przez część osób religijnych, gdyż w tej koalicji, którą w tej chwili ma Izrael, mamy oprócz bloku prawicowego, czyli bloku Likud, weszło też kilka mniejszych partii narodowo-religijnych. I tutaj jakby pod przymusem właśnie tej koalicji premier Benjamin Netanyahu jakby zdecydował się na tą reformę, tak? I w tej chwili ciężko jest tutaj powiedzieć, jakie będą dalsze kroki pana premiera Netanyahu, gdyż z jednej strony mamy protesty społeczności świeckiej, z drugiej strony ma się zbierać na dniach, podejrzewam, to będzie niedziela, poniedziałek, będzie się zbierał zarząd Istadrutu, czyli największego związku zawodowego izraelskiego. Istadrut to jest bardzo wpływowa i silna organizacja, w Izraelu. Jeżeli Stadru podejmie działania i ogłosi ogólnokrajowy protest, no to Izrael po prostu stanie, bo Istadrut zrzesza wszystkie banki, zakłady, wszystkie przedsiębiorstwa. Taki protest ogólnokrajowy był już pół roku temu i rzeczywiście Izrael po prostu stanął. Stanęła giełda, centra handlowe, stanęły koleje. Także moim zdaniem ta batalia dopiero się rozpoczyna. Poza tym w przeciągu tygodnia, maksymalnie dwóch tygodni, Bagac, czyli Sąd Najwyższy, ma się odwołać do właśnie tej ustawy przyjętą przez Kneset i wątpię, żeby sędziowie Sądu Najwyższego tak po prostu poszli na układ z rządem. Tutaj jeszcze jest taka sprawa związana z ostatnią wizytą pana prezydenta Herzoga w Stanach Zjednoczonych i rozmowach właśnie z prezydentem USA na ten temat. I tutaj prezydent Biden wielokrotnie i w kontaktach personalnych z prezydentem Herzogiem, jak i w kontaktach telefonicznych z panem premierem Netanyahu podkreślał, że Stany Zjednoczone nie zaakceptują tej ustawy. Gdyż dla Stanów Zjednoczonych jednak wolność jest tym podstawową wartością. Tak więc jest taka sytuacja dosyć skomplikowana i tutaj nie wiem, ciężko będzie panu premierowi Benjaminowi Netanyahu tak po prostu z tego wybrnąć.
Sytuacja robi się napięta między tą częścią, jak wspomniano, konserwatywną a liberalną, a czy to może być trójkąt? Jeszcze Palestyńczycy są w Izraelu, są Arabowie izraelscy. Czy obecne władze, obecny rząd nie czynią żadnych gestów, które mogą prowokować tej ludności?
No, panie redaktorze, no na pewno doszło do takiego incydentu. Tutaj pan minister spraw wewnętrznych dokonał niedawno takiej wizyty właśnie na wzgórzu świątynnym. Ostatnim razem to się skończyło drugą intifadą. Ja podejrzewam, że społeczność palestyńska w tej chwili jest w takim trochę wyczekiwaniu, gdyż jeszcze nie było oficjalnego komunikatu autonomii palestyńskiej na tą sytuację. Jeżeli chodzi o mniejszość arabską na terenie Izraela, to oni podchodzą generalnie bardzo krytycznie do tego rządu. Wielokrotnie liderzy partii Balad krytykowali postępowanie rządu, jednak nie wpływa to na całokształt sytuacji. Na pewno tutaj takim miernikiem najbardziej niebezpiecznym tego całego układu będzie sytuacja na północy Izraela. W obecnej chwili Hezbollah, czyli radykalne ugrupowanie islamistyczne, bardzo okrzepł. Tutaj przywódca tej organizacji, Nasrallah, wielokrotnie podkreślał, że może dojść do obostrzenia, zresztą takie prowokacje czy takie uderzenia były ze strony Hezbollahu przeprowadzane przez ostatnie dwa tygodnie na północnej granicy. Tak więc Izrael z jednej strony ma zagrożenie wojny na północy kraju czy konfliktu regionalnego w południowym Libanie. Do tego dochodzi też niepewna sytuacja na granicy izraelsko-syryjskiej, która na dzień dzisiejszy jest w miarę stabilna, aczkolwiek jest to dość płynne na Bliskim Wschodzie. No i mamy sytuację taką, że w każdej chwili może dojść do wybuchu starć na zachodnim brzegu. Dzisiaj właśnie doszło do pewnych styczek pomiędzy armią izraelską a młodzieżą palestyńską. Jest kilku rannych żołnierzy, też kilka osób zostało zatrzymanych. Także ta sytuacja jest dość napięta w regionie.
Wspomniał pan o drugiej intifadzie, gdy taka podobna, analogiczna wizyta ważnej osoby z państwa izraelskiego miała miejsce na wzgórzu świątynnym. Czy te reperkusje mogą być, czy ta reakcja raczej może być tutaj aż tak ostra?
No, ostatnim razem to właśnie generał Ariel Sharon podczas jego wizyty na wzgórzu świątyni doprowadził do wybuchu drugiej intifady. Tutaj na pewno będzie troszkę inna sytuacja z tego względu, że jednak generał Ariel Sharon był jastrzębiem izraelskiej polityki. Cieszył się on ogromnym autorytetem zarówno wśród żołnierzy, jak i społeczeństwa. Trudno tu mówić o jakiejś takiej reakcji w tej chwili ze strony autonomii palestyńskiej, gdyż autonomia palestyńska w tej chwili ma trochę osłabioną tą władzę centralną. Z jednej strony mamy podział na Hamas, który rządzi w Gazie, z drugiej strony mamy na ugrupowanie polityczne Fatah, które rządzi na zachodnim brzegu. I w tamtym okresie liderem, który i jastrzemiem też palestyńskiej OWP był Yasser Arafat. W tej chwili Palestyńczycy nie posiadają takiego jaskrawego lidera, który byłby gotów na bezpośredni konflikt z władzami izraelskimi. I raczej władze OWP będą się starały raczej jakoś złagodzić sytuację, gdyż na dzień dzisiejszy no jakby ani autonomia palestyńska, ani władze autonomii palestyńskiej nie są gotowe na bezpośrednią konfrontację. Na to wpływa kilka czynników. Po pierwsze, są osłabieni politycznie, gdyż mimo wszystko są dwa ośrodki władzy. Jeden na zachodnim brzegu, drugi w Gazie. Druga sprawa to jest kwestia finansowa. No niestety sankcje, które nałożył jeszcze poprzedni prezydent Trump na autonomię palestyńską, jednak działają. Trzeci czynnik to jest jednak korupcja i brak zaufania ze strony młodych Palestyńczyków do władz autonomii palestyńskiej. Także moim zdaniem raczej władze autonomii będą starały się uniknąć bezpośredniego konfliktu, raczej będą starały się to na forum ONZ lub na forum Ligi Arabskiej jakoś nagłaśniać.
Czy zatem temperatura polityczna w Izraelu jest taka wysoka jak o tej porze ta prawdziwa, czy nie należy się spodziewać w tej chwili czegoś groźnego w tym państwie?
No tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć, bo Bliski Wschód to jest taki region, w którym tak naprawdę z godziny na godzinę, z minuty na minutę może coś się wydarzyć. Także w tym regionie jest cały czas kwestia tego, kto zacznie jakieś działania prowokacyjne. Na pewno mamy bardzo ciężką sytuację, jeżeli chodzi o kwestię związaną właśnie z kwestią syryjską. Tak? To jest kraj zdestabilizowany, kraj upadły. Do tej pory tam Rosjanie razem z reżimem Asada robią w zasadzie, co im się podoba. Niedawno Rosjanie zestrzelili amerykański dron zwiadowczy. Prezydent Biden postanowił wzmocnić grupę amerykańskich wojsk. Przerzucono dodatkowe eskadry powietrzne samolotów F-35 w region Zatoki Perskiej. Do tego dochodzi jeszcze Iran, który cały czas stara się wybadać, kiedy będzie w stanie uderzyć w Izrael. No i tak naprawdę w tej chwili właśnie siły Hezbollahu razem z Gwardią Rewolucyjną właśnie irańską starają się wybadać ten moment, więc tak naprawdę dla Iranu, dla Hezbollahu i dla reżimu Asada w Syrii to może być akurat dobry moment, żeby uderzyć w osłabiony Izrael. Także tutaj w tej chwili może dojść w każdej chwili do jakiegoś obostrzenia. Na pewno będzie też dochodzić do obostrzeń też w Zatoce Perskiej. Mimo wszystko to wszystko jest powiązane, gdyż mamy taki swego rodzaju pas ziemi niczyjej od Iranu aż po Morze Śródziemne. Niestety nie istnieją granice. Syria jest państwem upadłym. Liban też niestety ostatnie 10 lat też jest krajem strasznie biednym, podzielonym. To samo mamy, taką podobną sytuację mamy w Iraku, tak więc w każdej chwili może dojść do obostrzenia. No i ostatnie tygodnie widać, że jest prężenie muskułów zarówno na granicy libańsko-izraelskiej, jak i w samej w Zatoce Perskiej.
Tak jest na Bliskim Wschodzie. Tomasz Kosakowski w korespondencji dla Radia Wnet. Padło dzisiaj już to słowo temperatura. To jeszcze na koniec może jacyś nasi słuchacze wybierają się, chociaż ja wolałbym w lutym. Kiedyś byłem w lutym w Izraelu i tak mi wydawało się momentami, że było gorąco. Jaka pogoda w Izraelu? Już ta niepolityczna.
No jest bardzo gorąco, panie redaktorze, w cieniu jest temperatura 37-38 stopni, natomiast na słońcu dochodzi do 45-46 stopni, także jest bardzo gorąco.
Nie jestem w stanie sobie nawet takiej temperatury wyobrazić. Tomasz Kosakowski z Izraela, bardzo dziękuję za korespondencję.
Bardzo dziękuję.